GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, dzisiejszy GPS realizuje Jarosław Gołofit, a my rozmawiamy, drodzy Państwo, o Polsce na granicy, o Polsce, która styka się, która stoi twarzą w twarz z nowym zjawiskiem presji migracyjnej. No, między innymi musi zarządzać problemami, które pojawiają się na granicy. Często, gęsto szuka różnych rozwiązań kreatywnych. Z panem doktorem Tomaszem Sieniowym przed przerwą rozmawialiśmy między innymi o instytucji tak zwanej alternatywnej ucieczki wewnętrznej. Państwo polskie korzystało z tej klauzuli, odmawiając ochrony międzynarodowej Ukraińcom chcącym osiedlić się w Polsce, chcącym zostać w Polsce po roku 2014. Panie doktorze, czy to się zmieniło?
Tak, zmieniło się to w pewnym momencie historii, kiedy Polska na forum Unii Europejskiej powiedziała, że nie może relokować 5000 uchodźców z południa Europy, ponieważ przyjęła już 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. To były lata 2016-17. Podkreślaliśmy to, że przyjęliśmy 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, podczas gdy żadna osoba z Ukrainy nie uzyskała wtedy statusu uchodźcy. I w 2017 roku chyba pierwsze dwie po wypowiedziach prezydenta i premiera uzyskały tę ochronę i potem było tych kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Więc od tamtego czasu ta alternatywa była rzadziej przywoływana.
Przestała się opłacać.
Uznaliśmy, że no, byłoby trochę chyba niesprawiedliwie traktować w ten sposób osoby z Ukrainy. No i sytuacja zupełnie się zmieniła w 2022 roku w lutym, bo wtedy już nie uznajemy żadnej części Ukrainy za bezpieczną, bo wszędzie mogą zdarzyć się bombardowania i zwłaszcza w pierwszym okresie wydawało się, że to może potrwać raczej krótko niż długo. I od tamtej pory wszystkie te osoby mogły ubiegać się o ochronę międzynarodową i zostać uchodźcami lub osobami uznanymi za zasługujące na ochronę uzupełniającą. Jednakże dzięki Bogu nie wystąpiły one o ten status. Z kilku powodów mówię dzięki Bogu, ponieważ po pierwsze, jeżeli było to 6000 wnioskodawców rozpatrywanych rocznie przez Polskę, Polska była być może w stanie w szczytowym momencie przyjąć 15000 wnioskodawców, to był rok 2013, no ale nie 1,5 miliona, czy większą nawet liczbę, więc otworzyliśmy granicę. I my jako prawnicy, którzy się tym zajmowali, odradzaliśmy składanie wniosków o udzielenie statusu uchodźcy czy o przyznanie ochrony międzynarodowej, licząc na to, że po raz pierwszy w historii Europy zostanie wprowadzona przez Unię Europejską ochrona czasowa. Ochrona czasowa, która w przypadku masowego napływu imigrantów i niemożności zarządzania tym kryzysem może nadać tę formę ochrony w całej grupie społeczności uciekającej z danego obszaru.
Byłby to precedens?
I był to precedens, bo tak się stało chyba 4 marca 2022 Rada Unii Europejskiej przyjęła tego typu rozstrzygnięcie, na podstawie którego także Polska przyjęła swoją specustawę dotyczącą obywateli, pomocy obywatelom Ukrainy. I od tej pory właściwie rozwiązaliśmy jednym, tak powiem, podpisem prezydenta i uchwaloną ustawą status osób, które nie muszą w tej chwili udowadniać niczego, a jedynie zarejestrować swój pobyt tutaj, uzyskać status UKR, PESEL UKR i korzystać z ochrony lepszej niż przysługuje uchodźcom, bo uchodźcy przez 6 miesięcy nie mogą pracować, deponują swój paszport u szefa urzędu, nie mogą podróżować i mogą mieszkać w ośrodku dla uchodźców, dostając kieszonkowe w wysokości...
Wyłącznie tam.
Nie tylko,
ale zasadniczo.
Zaraz powiem. 70 zł miesięcznie kieszonkowego na wszelkie swoje potrzeby.
Dziennie?
Nie, miesięcznie.
Ile?
70 zł miesięcznie na swoje potrzeby. Taka jest wysokość pomocy socjalnej dla osoby, która jest w ośrodku i korzysta tam, ma tam dach nad głową i wyżywienie. Dostaje 70 zł miesięcznie. Gdyby zdecydowała się mieszkać poza ośrodkiem, to rzeczywiście może wszystkie koszty ponosić sama ta osoba i takich osób jest większość, ale nie mogąc pracować, dostaje
przez
ta osoba
miesięcy.
Przez 6 miesięcy dostaje ta osoba w tym czasie na osobę, na pierwsze osoby w rodzinie 750 zł. Ta stawka nie zmieniła się od 2003 roku. Minimalna płaca i koszty życia wzrosły wielokrotnie od tego czasu. Natomiast my nie wspieramy godnego życia uchodźców w ten sposób, że 8-osobowa rodzina, którą znam, która mieszka sama poza ośrodkiem, dostaje na miesiąc 3000 zł od państwa. To są naprawdę kwoty niegwarantujące życia na nawet minimalnym poziomie.
Rozumiem, że po tych 6 miesiącach, jeśli w tej rodzinie jest być może syn już pełnoletni, jest mąż, oni mogą podjąć pracę.
Tak, tutaj na szczęście te 6 miesięcy odwleczenia momentu wejścia na rynek pracy jest zgodne z prawem europejskim i wiele państw to stosuje. To nie jest nasza zła wola, jeżeli chodzi o Polskę. Właściwie podobnie jak inne państwa zachowujemy się, odmawiając dostępu do rynku pracy ze względu na to, żeby nie było to być może czynnikiem przyciągającym do Polski.
To jest, no drodzy państwo, to nie wymaga komentarza. To jest taki reality check. No, wyciągamy wnioski. Państwo polskie, modernizujemy się, bogacimy się. No a stawka miesięczna dla osoby, która chce żyć poza ośrodkiem dla uchodźców, 750 zł na osobę przy tych realiach, to naprawdę nie wymaga komentarza. Padło już tutaj, panie doktorze, pojęcie Unii Europejskiej jako podmiotu, który prowadzi swoją wspólnotową politykę azylową i między innymi ta decyzja z 4 marca o ochronie czasowej. Rozumiem, że ona cały czas trwa do momentu zakończenia konfliktu, a być może nawet trochę dłużej.
Dyrektywa, na podstawie której wprowadzono tę ochronę czasową, mówi o możliwości stosowania tej formy ochrony przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia jej chyba dwukrotnie o kolejne pół roku, więc to nie powinno trwać bez końca.
Okay.
Natomiast no jak na razie kraje Unii Europejskiej, instytucje unijne, a w nich kraje Unii Europejskiej zdecydowały się na przedłużenie tej formy ochrony. Jednakże jeżeli konflikt będzie trwał 4 lata, powiedzmy, to albo te osoby wejdą do zwykłego systemu ochrony międzynarodowej, więc będą musiały wystąpić o status uchodźcy, albo będą musiały zalegalizować swój pobyt poprzez pozwolenie na pobyt i pracę, co jest też możliwe, już teraz jest możliwe.
No dobrze, ale to też proszę wybaczyć, bo dopytujesz się, ale to mnie ciekawi. Czy ochrona czasowa, mówił pan wcześniej, że to jest bardziej preferencyjne rozwiązanie, bardziej korzystne dla nich, dla tychże uchodźców z Ukrainy, no takich nazywam, biorąc pod uwagę te przepisy Unii Europejskiej. Natomiast no, na co oni mogą liczyć w Polsce? Czy tu jest być może ekwiwalent 750, ale nie złotych, a euro miesięcznie? Czy jest tam jakiś rodzaj pomocy finansowej?
Jeżeli chodzi o pomoc, która na tej podstawie jest przyznawana przez Unię, są to jakieś rozliczenia na poziomie rządów, które mogą wskazać większe koszty związane z przyjęciem uchodźców i z tego powodu korzystać z funduszy tych kryzysowych, które są związane z tą opcją. Nie wiem, na ile Polska w ostatnich miesiącach i latach traktowała tę rozmowę jako priorytet, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków ze strony Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście przyjęcie tego typu miliona osób, które uzyskały status UKR, powinno wiązać się także z wsparciem unijnym. Nie znam w tej chwili danych dotyczących wysokości tego wsparcia, ale myślę, że ta rozmowa cały czas toczy się w Unii Europejskiej.
Ale możemy przyjąć, jest to wielce prawdopodobne, że brak postępu w tych rozmowach i generalnie to, że ci ludzie często, no właśnie, mają odwleczony czas pojawienia się na rynku pracy w Polsce, czy mogą
my
pracować?
Mówimy, ja przepraszam, bo jeżeli chodzi o osoby, które przyjechały z Ukrainy, mają od początku prawo do wejścia na rynek pracy i korzystają z tego prawa. I tutaj Polska ma trochę trudne zadanie do udowodnienia, ponieważ jeżeli chodzi o wchodzenie na rynek pracy, proszę mnie poprawić, jeżeli zna pan redaktor dane, ale chyba najlepiej radzą sobie uchodźcy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski. 1 000 000 osób objętych ZUS-em z państw trzecich, które spłacą składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne w Polsce, jednak pokazuje, że nasz system pomocy, czy tej system niepomocy, system ZUS-owski, w dużej mierze wsparty jest przez cudzoziemców, w większości Ukraińców.
Dokładnie, nie mam najmniejszych wątpliwości. I to w zasadzie powinno nas cieszyć. Nie ma zatem mowy o tym, że uchodźcy z Ukrainy jadą na gapę.
Nie ma z punktu widzenia polskiej gospodarki myślę, że zarówno konflikt w 2014 roku czy 2013 roku, który na Ukrainie się rozpoczął, i tamta migracja, jak i obecna migracja są bardzo na rękę polskim przedsiębiorcom i polskiej gospodarce. W związku z tym każdemu z nas chyba, możemy powiedzieć, pomaga to, że mamy w tym miejscu tak dużą grupę osób, często młodych, które wchodzą na rynek pracy.
Dokładnie. Padła już dzisiaj nazwa wielokrotnie Unii Europejskiej jako podmiotu, który prowadzi swoją politykę azylową. Ba, w roku 2022 zainaugurowała swoje działanie specjalna agencja Unii Europejskiej, która publikuje raporty. Natomiast to w tym momencie chciałbym dotknąć tematu. Oczywiście mamy konwencję genewską, mamy Międzynarodowy System Ochrony Praw Uchodźców, ale to, co mnie interesuje, panie doktorze, to specyfika europejskiego systemu azylowego, bo wiemy, że Bruksela konsekwentnie używa pojęcia azylum, azyl, ignorując i sprowadzając to nasze wewnętrzne przepisy o azylu jako pewnego rodzaju dodatek. Mówimy tutaj chociażby o regulacjach z Dublinu. Tak, Dublin 1, 2, 3. O co tutaj chodzi? Czy to jest jakiś element związany z odliczaniem? Jeśli tak, to do czego odliczamy? Do czego idziemy, skoro 1, 2, 3?
Wspólny europejski system azylowy, który jest tworzony od 1999 roku, od Tampere, to jest konsekwencja tego, na czym Polakom najbardziej zależy. To znaczy możliwości korzystania z otwartych granic, swobodnego przepływu osób. Aha. Jeżeli mamy swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej, z którego wszyscy się cieszymy, powinniśmy też nie pojedynczo, ale wspólnie rozwiązywać problemy migracyjne, azylowe, bo osoba, która dotrze na terytorium Europy, Unii Europejskiej, może bez przeszkód przejechać od Lizbony do Rygi. Więc gdyby okazało się, że nie ma żadnych kontroli granicznych. I z tego względu sprawy azylowe, uchodźcze, ustaliliśmy, że warto rozwiązywać wspólnie i identyfikować te osoby, które w przeciwnym razie w każdym kraju po kolei prosiłyby o ochronę i rozpatrywany byłby ich wniosek najpierw w Polsce, potem w Niemczech, potem we Francji. Stąd też ustalono w Unii Europejskiej, że identyfikujemy te osoby na podstawie rozporządzenia Eurodac, składania odcisków palców, które bezsprzecznie udokumentują, identyfikują każdą osobę, która w Unii Europejskiej wystąpiła o status uchodźcy. I w przypadku, kiedy osoba ta już w którymś kraju prosiła o ochronę, co do zasady państwo to powinno być odpowiedzialne za rozpoznanie tego wniosku. Dlatego też, jeżeli osoby z polsko-białoruskiej granicy wystąpią w Polsce o ochronę, pojadą do Niemiec, Niemcy od razu występują do Polski o uznanie, że to Polska odpowiada za ich rozpoznanie tego wniosku i Polska się zgadza na ich przyjęcie, na przymusową relokację w pewnym sensie, bo tych relokacji jest zgód na takie przymusowe przekazanie jest kilka tysięcy rocznie. No i kilkaset osób jest przekazywanych zwykle do Polski. Niektóre z nich uciekną, inne są przekazywane.
Osób, które przeszły przez granice nie nakryte na gorącym uczynku.
Nie zatrzymane. Albo
nie
też
zatrzymane, ale one wracają do Polski, bo to stanowi system Dublin, tak?
Tutaj jest kilka czynników, które mają na to wpływ. Z jednej strony jest to złożenie wniosku w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej, czyli to złożenie także pozostawienie odcisków palców w tych bazach danych wspólnych.
Chodzi o to, żeby one, Niemcy nie pobierają tych odcisków palców?
Niemcy pobierają te odciski palców i w ten sposób weryfikują, że osoby te w Polsce już były i te odciski palców złożyły. Więc
jeśli nie zostały nakryte na granicy?
Jeżeli nie zostały zatrzymane, wtedy rzeczywiście Niemcy mają problem, chyba że zatrzymały bezpośrednio na granicy. Jeżeli zatrzymane zostaną te osoby bezpośrednio przy przekroczeniu granicy, wtedy w ramach tak zwanej europejskiej takiej wspólnej readmisji mogą być szybko oddane do Polski, ale na podstawie tego faktu, że ktoś wiadomo, że przyjechał z Polski. W innym przypadku dowodem na to jest złożenie wniosku w Polsce o ochronę, odciski palców. I te osoby są przekazywane, powiedzmy, z kolonii, a nie z z Frankfurtu nad Odrą i stamtąd po paru miesiącach wracają do Polski, kontynuując swoje procedury tutaj. Każdego dnia takie sytuacje się zdarzają. Ja wczoraj miałem takiego Egipcjanina, który do Polski przyjechał, złożył wniosek o ochronę, został zatrzymany na pół roku. Nie przesłuchano go, więc on wyjechał z Polski, po odzyskaniu wolności wyjechał do Niemiec. Tam został zatrzymany i Niemcy go skutecznie przekazali samolotem wczoraj na lotnisko Okęcie.
Zastanawiam się, czy to jest specjalny charter, no, czy samolot liniowy?
Przeważnie są to zwykłe komercyjne loty liniowe, także osoba taka albo jest pod eskortą, albo bez eskorty przekazywana. I na tym polega Dublin, bo Dublin, rozporządzenie Dublin 3 określa, które państwo jest odpowiedzialne za rozpoznanie tego wniosku. To może być czynnik taki, że jest to dziecko osoby, która jest we Francji, więc wtedy przekazuje się tę osobę do Francji. Albo może być to, że ktoś kiedyś uzyskał wizę i ma w Polsce pozwolenie na pobyt, więc wtedy przekazuje się go do Polski. Najciekawszy przypadek stosowania Dublinu miałem ze Szwajcarii, kiedy profesor Polskiej Akademii Nauk z pewnego egzotycznego kraju wystąpił o ochronę w Szwajcarii, ale wciąż jeszcze miał pozwolenie na pobyt w Polsce i Szwajcarzy go zamknęli, przekazali go do Polski, a Polska zatrzymała go w strzeżonym ośrodku na 42 dni.
Mm-hmm. No, przedstawiciel świata nauki, tak?
Tak.
No, czasami trzeba swoje przecierpieć. bardzo to ciekawe. Mam wrażenie, że dziś rozmawiamy w dużej mierze w Unii Europejskiej, patrząc na pakt azylowy i migracyjny azylowy, o tym, żeby relokację utrwalić, usystematyzować. No i przecież pamiętamy pytania referendalne. Jedno z pytań dotyczyło przymusowej relokacji. Panie doktorze, wcześniej użył pan słowa przymusowa relokacja, odnosząc się do wydarzeń z przeszłości bliskiej. To znaczy,
systemu dublińskiego. Powiedziałem to trochę z przekąsem.
Z przekąsem, dokładnie, ale de facto ona jest przymusowa już teraz.
Absolutnie tak. Wczoraj Egipcjanin, który został przekazany z Niemiec samolotem na Okęcie, został tam zatrzymany, przymusowo dostarczony do Polski, spędził noc przymusowo na lotnisku w Okęcie i bał się, że zostanie zamknięty. Więc ta przekazywanie między państwami członkowskimi, współpraca w zarządzaniu migracją istnieje. Tylko w tym momencie kontrowersyjną kwestią, wykorzystywaną trochę politycznie nie tylko w Polsce, jest to, jak traktować osoby, które dotrą na południe Europy i w jakiejś mierze przekraczają możliwości absorpcji Włoch, Grecji. Jesteśmy w Europie, która jedną z podstawowych zasad rządzącą tą współpracą jest solidarność.
Tak jest. Mówimy o tej klauzuli solidarności, czyli w zasadzie te mamy do czynienia z dwiema różnymi relokacjami. To, o czym mówimy w sensie technicznym i działaniem systemu dublińskiego, wiąże się z tym, że państwo, proszę wybaczyć za sformułowanie, pierwszego kontaktu, tam procedowany jest wniosek o objęcie ochroną międzynarodową. W przypadku tego rozwiązania solidarnościowego także mniej lub bardziej przymusowa relokacja w rozumieniu dania oddechu państwom południa, które są bardzo nasycone i nie tylko pewnie południa, bo mam wrażenie, że Niemcy także pracę domową odrobili i coraz mniej są chętni do polityki herzlich willkommen.
Panie redaktorze, ja powiem, że jeżeli nie południa, to zastanówmy się, co się stanie, jeżeli upadnie rząd białoruski i tam powstanie jakikolwiek konflikt wewnętrzny, militarny, albo Rosja się rozpadnie, rozczłonkuje. Przecież do Polski dotrze wtedy, być może przez granice polskie, taka fala migrantów, jak do tej pory z Ukrainy. Jeżeli nie wprowadzimy ochrony czasowej na całym terytorium Europy, to osoby te złożą wnioski o status uchodźcy w Polsce, zostawią odciski palców. Gdybyśmy nie byli solidarni w Europie, Niemcy, Francja, inne kraje mogły powiedzieć, to jest wasz problem. Wy jesteście odpowiedzialni za tę grupę, ponieważ odpowiadacie za rozpatrzenie tego wniosku. Więc to nie dotyczy tylko obecnych problemów na południu Europy, ale może dotyczyć wszystkich problemów, które dotyczą nas. Bo przecież u nas mogą też tysiące migrantów w którymś momencie do nas dotrzeć. Więc moim zdaniem ta solidarność leży w interesie Polski, której jesteśmy przeciwni.
Jesteśmy jej przeciwni, bo koszula zawsze jest bliższa ciału. Patrzymy na problem migracji, presji migracyjnej przez pryzmat możliwych problemów w zakresie bezpieczeństwa, infiltracji państwa polskiego przez czynniki terrorystyczne, ugrupowania terrorystyczne. Natomiast to mi się bardzo podoba, to myślenie długofalowe, to, że być może teraz nam się to nie do końca opłaca, ale możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli wyjścia i ta solidarność, no nomen nomen, związana z polskością, będzie nam się opłacać.
Ta solidarność już teraz mogłaby nam się opłacać, bo wciąż trwają rozmowy, jak liczyć osoby, które przybyły do Europy i być może Polska, ponosząc wielkie ciężary, także, bo to nie są tylko korzyści gospodarcze, ale przyjęcia miliona uchodźców z Ukrainy, może wskazać ten argument, żebyśmy liczyli także ten czynnik, w związku z tym to nie my będziemy płacić państwom, które nie przyjmują migrantów, tylko być może te państwa sfinansują to, że my przyjęliśmy milion uchodźców z Ukrainy, bo to jest jeszcze w fazie negocjacji. Jak liczyć tę solidarność?
Jak liczyć solidarność? I w tym momencie mam wrażenie, że dostaliśmy prezent od Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę reżim ochrony czasowej. 4 marca 2022, bo wcześniej w zasadzie Ukraińcy w Polsce, ich status był co najmniej dziwny, bo nie opłacało im się występowanie i przede wszystkim system by tego nie przerobił, więc w zasadzie myśmy wykorzystywali w narracji zagranicznej, że uchodźcy są u nas, ale nie do końca byli to uchodźcy. No,
panie redaktorze, od 1 stycznia 2023 do 30 września 2023, więc to już jest rok po wojnie, przez te 9 miesięcy tego roku o ochronę międzynarodową, czyli o status uchodźcy wystąpiło w Polsce 1144 obywateli Ukrainy. Podczas gdy 1 100 000 może ma status UKR.
Wracając do tej, do tego swoistego alibi alternatywnej ucieczki wewnętrznej, rozumiem, że w tym momencie bardzo możliwe, że wskaźnik akceptacji będzie bardzo wysoki.
Tak,
jest
sądzę,
wysoki.
Tak sądzę, że będzie bardzo wysoki, chyba że będą to dezerterzy z armii ukraińskiej, bo bardzo Polska współpracuje z armią ukraińską i przekazuje Ukraińców uciekających przed służbą wojskową na Ukrainę.
Myślę, że to wcale nie są jednostkowe przypadki.
Ja reprezentowałem 5 dezerterów z Ukrainy
No jaki jest ich los? Nie rozmawiamy oczywiście o
nazwiskach. 4 z nich umorzyło swoje postępowania i prawdopodobnie nie ma ich w Polsce, więc oni nie zostali zatrzymani. Natomiast ostatni walczy w tej chwili o przeżycie, bo prawdopodobnie może zostać przekazany bardzo szybko na Ukrainę, bo to był jedyny, który już był w armii. Pozostali unikali tylko służby wojskowej.
No, bardzo to ciekawe. Granica, drodzy państwo, często wywołuje graniczne emocje. Od jednego granicznego, ekstremalnego nastroju do drugiego i w ostatniej części, po krótkiej przerwie muzycznej, porozmawiamy o barierze, drodzy państwo, i także o filmie Agnieszki Holland Zielona Granica. Zostańcie z nami.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.